Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. Witam Was w pierwszym odcinku w tym roku, w którym przyjrzymy się bardzo ciekawej katastrofie, w której doszło do zderzenia dwóch samolotów w powietrzu od McDonnella Douglasa. Jakim cudem piloci dwóch lecących maszyn w biały dzień z idealnymi warunkami pogodowymi się nie dostrzegli? Jak zapobiec takim katastrofom w przyszłości? Zapraszam do oglądania. W niedzielę 6 czerwca 1971 roku 45 pasażerów wsiadło na pokład Douglasa DC-9, który był wtedy jeszcze nowością, ponieważ zaprezentowany został światu zaledwie 6 lat wcześniej i wciąż był udoskonalany. Łącznie w ciągu kariery Douglasa DC-9 z niemal 1000 maszyn w wyniku katastrofy stracono 145 samolotów. Mimo to maszyna jak najbardziej była uważana za bezpieczną i pasażerowie z pewnością cieszyli się, że lecą nowym samolotem. Samolot, który obsługiwał to połączenie, należał do nowej linii Hughes Airlines. Jednak po przejęciu nie przymalowano go jeszcze z barw Air West, co zrobiono całej flocie właśnie po tym wypadku. I wtedy właśnie otrzymali słynne bananowe malowanie. Linia potem została sprzedana i finalnie do dzisiaj jest częścią Delty. O godzinie 18.02 czasu lokalnego 50-letni kapitan, były pilot wojskowy, co było w tamtych czasach niezwykle popularne, ustawił DC-9 na pasie Międzynarodowego Lotniska w Los Angeles. Na fotelu obok zasiadł właściwy kapitan, który tego dnia postanowił zamienić się rolami i przejął zadania drugiego pilota. Maszyna wystartowała i rozpoczęła swoją podróż do Seattle. Wąskokadłubowy regionalny DC-9 nie był w stanie pokonać naraz takiej trasy i piloci musieli zatrzymać się na uzupełnienie zbiorników paliwa. Przez to przy okazji lot poprowadzono przez 4 inne lotniska, aby linia mogła zarobić na dodatkowych pasażerach. Dzisiaj oczywiście takie podróże odbywają się bez postojów, a Boeing 737 wykonuje taką trasę w mniej niż 3 godziny. Piloci rozpoczęli wznoszenie i wkrótce weszli w inną strefę kontroli lotów, która nakazała im kontynuować wznoszenie. Jednak o godzinie 18.11, zaledwie 9 minut po starcie, maszyna zniknęła kontrolerowi z radaru. Ten doświadczony w pracy na starym sprzęcie poprosił ich o sprawdzenie ich transpondera. Jednak ci nie odpowiedzieli. Taki zbieg okoliczności już bardziej ich zaniepokoił. Po chwili dostali zgłoszenie od innej maszyny, że ci widzieli wybuch na jednym ze wzgórz. Wtedy już nikt nie miał wątpliwości. Rozpoczęła się akcja ratunkowa. Teren był na tyle niedostępny, że helikopter ratunkowy nie miał gdzie wylądować i ratownicy musieli pokonać 10 km pieszo. Na miejscu katastrofy znaleźli rozrzuconą po całym terenie maszynę. Nikt nie miał szans na przeżycie. Śledczy mieli bardzo utrudnione zadanie, nie mając niemal nic, co mogłoby im pomóc rozwiązać tę zagadkę, co pozwoliłoby zaradzić takim wypadkom w przyszłości. Jednak szybko dostali pierwszy trop. Trasa samolotu przebiegała nad miejscowością Duarte. Nie musieli nawet szukać kogoś, kto coś widział, ponieważ większość mieszkańców usłyszała głośny huk, po czym zobaczyli spadający bezwładnie w kierunku gór samolot. Jednak śledczych najbardziej zainteresowały zeznania kilku osób, które twierdziły, że widziały ten moment i że uwikłany w to jest jeszcze jeden samolot. Zamieszane w wojny Stany Zjednoczone były poligonem dla myśliwców, co bardzo często denerwowało mieszkańców. Tego dnia dwaj piloci musieli przebazować myśliwiec F-4, który znajdował się wtedy w naprawie. W samolocie nie działało radio, radar oraz transponder, czyli urządzenie, dzięki któremu kontroler widzi samolot na radarze. Dodatkowo uszkodzony był system doprowadzający tlen do masek pilotów. Piloci wiedzieli, że nie mogli wznosić się za wysoko, ponieważ z powodu braku tlenu po prostu zemdleją. Problem był taki, że przez to, że nie lecieli tak wysoko, mogli znaleźć się na przecięciu dróg innego samolotu. Mimo to dostali pozwolenie na start. W samolocie, poza osobą pilotującą, siedział obserwator, który miał być dodatkową parą oczu. Piloci, lecąc na wysokości, na której mogą swobodnie oddychać, wiedzieli, że zagrożeniem dla nich będą jedynie lotniska, ponieważ tylko startujący i lądujący samolot znajdzie się tak nisko, przez co ominęli lotnisko w Los Angeles szerokim łukiem. Przed nimi znalazły się góry, których już nie mogli ominąć. Bardzo szybko znaleźli się na wysokości prawie 5 km. Wtedy to statecznik pionowy odciął na wysokości kapitana kabinę pilotów DC-9 linii Hughes Airlines, pozbawiając pasażerów jakichkolwiek szans na uratowanie. Piloci lecieli niemal w swoją stronę. Jak to się stało, że przy niemal idealnej widoczności ani jedna, ani druga maszyna nie zorientowała się, że zbliża się zagrożenie? Wojsko chciało współpracować ze śledczymi, aby uniknąć takich historii w przyszłości. Nie udostępnili co prawda swojej maszyny, aby ci mogli ją zbadać. Jednak okazało się, że jeden z pilotów się katapultował. I już następnego dnia był gotowy odpowiedzieć na pytania śledczych, których najbardziej interesowało to, co robili na chwilę przed zderzeniem. Ponieważ kilka osób, które obserwowało myśliwiec, zeznało, że ci robili akrobacje, co jest kategorycznie zabronione nad terenami zabudowanymi. Pilot, który miał obserwować otoczenie samolotu, twierdził inaczej. Powiedział, że wykonywali kontrolowaną beczkę, aby ten mógł lepiej rozejrzeć się, czy nie znajduje się w okolicy jakiś samolot. Po czym od razu wyszli z tego manewru. Przez co ten nie mógł być przyczyną, dlaczego nie zauważyli nadlatującego DC-9. Powiedział, że przed zderzeniem obserwował przyrządy i na chwilę przed kolizją krzyknął do pierwszego pilota, aby ten uważał, ponieważ najprawdopodobniej również wtedy obserwował przyrządy po wykonanej beczce. Wojskowy samolot nie posiadał czarnych skrzynek i śledczy musieli wierzyć mu na słowo. Pod lupę wzięli również ich dotlenienie, które mogło spowolnić ich decyzję i zmniejszyć czujność. Jednak okazało się, że zepsuty system F4 dostarczał tlen tylko do masek, potrzebnych na bardzo dużych wysokościach. A w hermetycznej kabinie panowało normalne ciśnienie, więc również nie było to powodem ich dezorientacji. Jednak z powodu braku dowodów nie mogli oni oskarżyć ich o spowodowanie katastrofy. No okej, ale przecież była jeszcze jedna maszyna, która również miała w interesie uniknięcia drugiego samolotu. Odnaleziono czarne skrzynki i wysłano je do analizy. Najbardziej pożądana część, czyli nagranie rozmów w kabinie, niestety uległa zniszczeniu. Przetrwał za to rekorder parametrów lotu, przez co mogli oni sprawdzić, czy piloci nie zrobili czegoś, czego nie powinni. Tak doświadczeni byli piloci wojskowi nie mogli zrobić niczego, co było niedozwolone. Lot był prowadzony perfekcyjnie i śledczy nie mieli do niczego zastrzeżeń, jeśli chodzi o sam pilotaż. Jak to się stało, że piloci nie zauważyli zbliżającego się samolotu? Tutaj możemy się jedynie domyślać, co mogli robić w tamtym czasie. Jednak mniej doświadczony kapitan słynął z tego, że bacznie obserwuje to, co się dzieje za oknem. I już raz uchronił jeden samolot przed zderzeniem, kiedy to nagle odepchnął stery, co uratowało im życie. Śledczy spróbowali odwzorować sytuację. Myśliwiec leciał z prędkością 800 km na godzinę, co według mnie było głupotą, patrząc na brak informacji o ruchu przed sobą. Piloci DC-9 lecieli niewiele wolniej. Skutkowało to tym, że po uwzględnieniu kąta między nimi, zbliżali się do siebie z prędkością około 1100 km na godzinę. To oznaczało, że na 10 sekund przed zderzeniem, myśliwiec był dla nich zaledwie ziarnkiem piasku, w dodatku w kolorze, który miał zlewać się z otoczeniem. Kilka sekund przed uderzeniem samolot byłby już widoczny dla pilotów, gdyby nie to, że znajdował się on w martwym polu za jednym ze słupków utrzymujących szyby w samolocie. Gdy piloci mieli już możliwość zobaczenia drugiej maszyny, nie mieliby już szans na reakcję, co oznacza, że ten zbieg okoliczności i przecięcie się tras tych samolotów było nie do uniknięcia. Winę zrzucono na wojsko, które pozwoliło na lot niesprawną maszyną, nie informując o tym zamiarze kontroli ruchu lotniczego, przez co byli oni kompletnie niewidoczni. FAA wydało szereg nowych przepisów, które między innymi ograniczyły prędkość samolotów lecących samą widocznością do 250 węzłów na godzinę oraz poszerzono obszar objęty zakazem ruchu lotniczego wokół lotnisk. Rodziny pasażerów wniosły pozwy przeciwko linii lotniczej oraz rządowi Stanów Zjednoczonych, który według nich działał nieodpowiedzialnie, zezwalając na takie przeloty. Pozwani postanowili uszanować ich tragedię i po ugodzie wypłacili odszkodowania. Zderzenia samolotów w historii były ogromną rzadkością, ponieważ naprawdę ciężko, aby samoloty przecięły swoje drogi dokładnie w tym samym momencie. Obecnie samoloty posiadają nowoczesne systemy, które zapobiegają nawet zbliżeniu się do siebie maszyn. Katastrofa ta była o tyle ciężka gatunkowo, że panowała dobra pogoda i gdyby tylko piloci myśliwcy akurat obserwowali otoczenie, a nie przyrządy, to bez problemu ominęliby pasażerskiego DC-9. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zachęcam do subskrybowania kanału Samoloty po więcej ciekawych treści. A w tym odcinku to już tyle. Do zobaczenia. Cześć!